Drodzy braterstwo, pozwólcie na chwilę takich prywatnych wynurzeń z głębi mojego serca. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że mogę tutaj być między wami, drodzy braterstwo, ze swoimi najbliższymi, z swoją najbliższą rodziną. Chociaż miałbym wielkie życzenie, żeby wśród nich było jeszcze parę osób. Ale Pan tak kieruje naszymi losami, że tak jest, a nie inaczej. Być może jeszcze się stanie, że przyjedziemy z tą resztą. Ale wdzięczny jestem Bogu za to, że mogę się znajdować tu między wami i że mogę z wami się podzielić pewnymi spostrzeżeniami, pewnymi radami i wskazówkami, które zostały zapisane w tej świętej księdze ku naszej nauce, przestrodze, a także ku naszemu zbawieniu. Kiedy jechaliśmy tutaj na to miejsce, to tak zastanawiałem się, że aby to, co tutaj jest, co bywa w wielu innych miejscach w Polsce, miało swój sens i spełniło swoje zadanie, podstawowe zadanie, a więc było przede wszystkim chwałą dla naszego Ojca, a zbudowaniem dla nas samych, to potrzebne są ofiary. Potrzebne jest, aby każdy ktoś z nas coś dołożył, każdy coś ofiarował. Gospodarze ofiarują swoje miejsce, swoje pieniądze, swój czas, nieprzespane noce, ciężką pracę. My ofiarujemy również swój czas. Przebyliśmy po wiele kilometrów po to, żeby móc się znaleźć w tym miejscu. I o tych ofiarach, drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy się po części zastanowili. Chciałbym oprzeć nasze wspólne rozważania na jednym z wersetów tego największego z apostołów. A myślę, że był nim apostoł święty Paweł, który kiedyś napisał list do braci w Rzymie. I w 12 jego rozdziale, w pierwszym wierszu, zawarł takie bardzo istotne słowa. Słowa, które powinny brzmieć w naszych ustach bez ustanku. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Drodzy braterstwo, to nie kto inny, jak po naszym Panu Jezusie apostoł święty Paweł mógł zachęcać do takiego czynu. To nie kto inny, jak on swoim całym życiem od momentu nawrócenia, o czym było tu wcześniej wspominane, poświęcił właśnie dla sprawy Jezusa, dla sprawy Pana. Położył swoje życie w ofierze. Do tego także zachęca i nas. Prosi nas, proszę was, bracia. Teoretyczne znaczenie słowa ofiara brzmi nie mniej, nie więcej jak podstawowy obok modlitwy akt kultu religijnego polegający na składaniu darów bóstwu, często łączy się z obrzędem uczt religijnych, na przykład starożytna ofiara z płodów rolnych. W wersecie tematowym apostoł święty Paweł zachęca nas, ażebyśmy ofiarę składali ze swoich ciał. Abyśmy ofiarę składali ze swoich ciał jako wyraz wyrozumnej służby naszej. Werset ten można podzielić na dwa zasadnicze, szczególnie podkreślone przez apostoła świętego Pawła zagadnienia. A mianowicie, pierwszy to jest ofiara żywa, święta, przyjemna Bogu, a drugi rozumna służba Boża jako wyraz tej ofiary. Można by już na początku zauważyć, że te dwie rzeczy są jakby zależne od siebie. Ofiara składana i złożenie tej ofiary jako wyraz rozumnej służby. Aby lepiej zrozumieć istotę tej sprawy, wróćmy do Starego Testamentu, gdzie spośród i w sposób rzeczowy i bardzo dokładny mamy opisane ofiary, które były postanowione przez samego Boga. Drodzy braterstwo, Pan Bóg stworzył człowieka doskonałego. Dał mu warunki do życia również doskonałe. Miał tylko jeden warunek do spełnienia. Jeden, prosty, ale okazało się jakże trudny. Kiedy człowiek odpadł od łaski Boga i pozornie pozostał pozostawiony na łasce swojego losu, jednak Bóg nigdy nie pozostawił człowieka samego. Dlatego też w Starym Testamencie były ustanowione ofiary. Po to, żeby te ofiary były sprawowane, byli ludzie, którzy mieli je sprawować, a więc byli to kapłani, Ludzie, którzy w tamtych czasach byli bezpośrednimi łącznikami między człowiekiem a samym Bogiem. W księgach zakonu mamy wymienione wszystkie ofiary z nazw. Były to ofiary, które nazywały się, a postanowione były przez samego Boga. Była ofiara całopalna, była ofiara dobrowolna, dziękczynienia, ofiara lepsza, mokra, obronna, ognista, ofiara pańska, podnoszenia, śniedna, spokojna, sprawiedliwości, ofiara sucha, święta, umarłych, ustawiczna, wieczorna, wielka, za grzech, za występek, ofiara żniwa oraz dar całopalenia. Drodzy braterstwo, jak same nazwy tych ofiar wskazują, każda z nich była składana w innym celu. Każda z nich jednak miała wspólny cel. Wspólne zasadnicze było znaczenie wszystkich ofiar, a więc przebłaganie Boga za winy człowieka. Ofiara była składana po to, żeby zyskać sobie przychylność samego Boga. Człowiek z chwilą przeniewierzenia się Bogu potrzebował bezwzględnie kontaktu, a szczególnie możliwości przepraszania i próby usprawiedliwienia. Dlatego też Bóg dał człowiekowi taką możliwość. Bóg ustanowił te ofiary, którymi mógł człowiek do Niego się zbliżać za pośrednictwem kapłanów. Ofiary były składane przez wiele narodów. Ani historia, ani antropologia nie potrafią wytłumaczyć ich początku. Stary Testament podaje je jako coś już istniejącego. Z nazw sądzić można, że przynoszącym ofiary chodziło właśnie o przebłaganie Boga za własne przestępstwa, zjednanie sobie Jego przychylności i wielbienie Go ze wszechmiar. Pierwszymi ofiarodawcami w Biblii byli w czasach pierwszych, pierwotnych Kain i Abel. Składali oni ofiarę swojemu Bogu w przekonaniu, że zrobią to dobrze. Ci zatem byli, jak historia nam wskazuje i wszyscy doskonale wiemy, synami Adama i Ewy, którzy obrazili Boga, którego właśnie ofiarami, które składali, chcieli przeprosić. Przelew krwi, zasadnicza rzecz w większości ofiar, odgrywała ważną rolę. Krew była symbolem miłości, bólu i życia. Dlatego ofiara Abla była przyjętą, ponieważ w niej ofiarowane były zwierzęta, które musiały dać swoją krew. Musiało być zabite zwierzę, musiała być przelana jego krew po to, żeby ofiara była przyjęta, po to, żeby ofiara mogła być złożona. Kain zaś ofiarował ofiarę, która nie była mile widziana w oczach Boga, ponieważ składała się z roślin, a rośliny nie czują bólu i nie mają krwi. W ofiarach obu braci widać ich natury, widać ich charaktery i usposobienia. Abel był człowiekiem, który rozumiał istotę życia, nawet życia duchowego. Chciał zadowolić Twórcę, a Kain był naturą niższy, krnąbrną wobec Boga. Już, drodzy braterstwo, na wstępie i we wstępnych chwil charakteryzacji możemy zauważyć, że obie te postacie różniły się bardzo. Czyż nie jest tak po dzień dzisiejszy? Czy wszyscy ludzie są jednakowi? Możemy zaobserwować to w naszych podstawowych komórkach społeczeństwa, którą jest najmniejsza rodzina. Są dzieci, dwoje, troje, czasami i więcej. Ale każde z nich, czy są wszystkie jednakowe? Każde z nich niejako od siebie się różni. Są lepsze, gorsze, mają charakter miły, bardziej miły, mniej przyjemny. Dlatego myślę, że ten wyrok ciąży aż po dzień dzisiejszy. On nie przepraszał Boga, ani nie pytał, czy ma naprawić zło. Ale ze złości, która była w jego naturze, zabił brata swojego. Po to, żeby się odegrać, posunął się do najgorszego czynu. To symbolizuje nam ciągłą walkę ducha z ciałem, tego, co pociąga do góry, do wieczności, a tym, co poniża i oddala od Boga. Drodzy braterstwo, możemy sobie przeczytać te słowa, które zapisane są w pierwszej księdze Mojżeszowej, w czwartym jej rozdziale, a w pierwszych 16 wierszach, jak przebiegała ta historia w sposób opisany na księgach Biblii. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i z ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. To po to Bóg stworzył człowieka i dał mu wszelką moc, ażeby i nad grzechem mógł panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Zobaczmy, drodzy braterstwo, jak podkreślona tu jest krnąbrność tego charakteru. Nie wiem, czyż ja jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: co żeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Jest wystawiony, rzucony wyrok przez Boga. Kain rzekł do Pana: zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Próbuje się usprawiedliwiać. Próbuje znowu w jakiś sposób znaleźć drogę wyjścia. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed Tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Rodzi się obawa i strach. Ale Pan mu powiedział: o nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamię Kainowa, aby go nie zabił. Kainowi, aby go nie zabił, kto go spotka. Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Not, na wschód od Edenu. Drodzy braterstwo, od tego momentu rozpoczęła się bardzo ciężka i trudna droga człowieka. Ofiary składali Noe, Abraham, Jakub i Job. Składali ją wszyscy z narodu izraelskiego. Dokładny opis i sposób składania ofiar podał Mojżesz, który był pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Podał ją podczas wędrówki Izraela po pustyni. Głównymi ofiarami były ofiara za grzech, zwana przebłagalną, opisana w trzeciej księdze Mojżeszowej, 4 rozdział, w pierwszych 5 wierszach. Nie będę czytał o każdej z nich, ponieważ czas mamy ograniczony. Ofiarą drugą była ofiara całopalna, w tej samej księdze, w rozdziale 1, a w pierwszych 17 wierszach opisana. Ofiara spokojna, pojednana, też w tej samej księdze, w 3 rozdziale i 3 wierszu. Ofiara śniedna, pokarmowa, również ten sam rozdział 3 księgi Mojżeszowej, 2 wiersz. I ofiara za występek, zadośćuczynienia, podobna do ofiary za grzech, opisana także w 3 księdze Mojżeszowej, 5 rozdziale i 15 wierszu. Drodzy braterstwo, spośród tych wielu ofiar, które Bóg przeznaczył człowiekowi, w których mógł zjednywać sobie przychylność Boga, którymi mógł dawać dowód poddaństwa i chęci przebłagania gniewu boskiego, możemy wyróżnić takie 4 zasadnicze. Spośród tych wielu ustanowionych przez samego Boga są one zasługujące na szczególną uwagę. Jest nimi pierwsza z nich ofiara za grzech, przebłagalna. Nazwana ona jest w Starym Testamencie jako najważniejsza z ofiar. Polegała na czym? Ona miała swoje prawa jak każda z nich. Była składana w szczególnych sytuacjach, ze szczególnych zwierząt. Przy każdej musiały być spełnione inne warunki. Dlatego też potrzebne było prawo i szczegółowy opis, w jaki sposób miało się to odbywać. Przy ofierze wspomnianej, a więc ofierze za grzech przebłagalnej, człowiek najpierw musiał się oczyścić z grzechu. Zanim by miał prawo zbliżyć się do Boga, ofiar tych było kilka. W skład wchodziły kilka. Ofiara za najwyższego kapłana, ofiara za całą społeczność, ofiara za księcia i ofiara za zwykłego człowieka z ludu. To były ofiary, które wchodziły w skład tej jednej większej. Przy niej grzesznik przyprowadzał ofiarę, a było, mogło nią być koza, owca, względnie byk. Po czym wkładał ręce na głowę zwierzęcia, aby przez to symbolicznie przenieść na nie swój grzech. Było to dokładnym dowodem i wyrazem tego, że to zwierzę ma ponieść śmierć za grzechy ofiarodawcy. Następną czynnością było ubicie zwierzęcia, przy czym krew spuszczano do specjalnego naczynia, a krwią tą kapłan pomazywał rogi ołtarza. Bardzo główną, jedną z głównych rzeczy i bardzo istotną przy wszystkich ofiarach, z wyjątkiem jednej, o której sobie także wspomnimy, była właśnie odgrywająca bardzo ważną i istotną rolę krew. Krew, o której w późniejszym naszym rozważaniu też wiele sobie wspomnimy. Ofiara ta wskazuje na Chrystusa dźwigającego grzechy ludzi. Ofiara ta nie była ofiarą przyjemnego zapachu, ale jest w związku z sądem, gdzie sądzony jest nie człowiek, który popełnił grzech, ale Jezus Chrystus, który grzechy wziął na siebie, o czym mówią proroctwa Księgi Starego Testamentu. Gdybyśmy zajrzeli, drodzy braterstwo, Księgi proroctwa Izajasza, to przeczytamy już o tych wspomnianych historiach, że była taka potrzeba. Prorok Izajasz na kartach swojego proroctwa zapisał nam w swoim 53 rozdziale, a 3 wierszu takie słowa. Właśnie wspominając o tym człowieku, który wziął grzechy świata na siebie. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali. Chłostanego przez Boga i zdeptanego, lecz on był przybity za nasze grzechy. Zdruzgotany za nasze winy. Padła nań chłosta zbawienna dla nas. A w jego ranach jest nasze zdrowie. Drodzy braterstwo, taka była figura właśnie tej ofiary. Jakie były historie? Jak potoczyła się dalsza historia śmierci naszego Pana? Co ona dla nas znaczy? Co sprawiła Jego krew? Będziemy się zastanawiali w dalszej części. Pozostały nam jeszcze 3 ofiary do omówienia, które wchodziły w skład tej jednej największej. Drugą była ofiara całopalna. Była ofiarą wonną dla Boga. Tamta pierwsza nie, natomiast ta jest już wonną ofiarą dla Boga. Postępowano przy niej podobnie jak w poprzedniej, z tym tylko, że kapłani pokrapiali krwią ołtarz, a całe zwierzę zostało pocięte na części, które po obmyciu i oczyszczeniu zostawały spalone. Całość zostawała spalona. Ofiara ta wskazuje także na Chrystusa, który będąc bez skazy, ofiarował się za ludzi, upodobnił się do człowieka. Dla dania ofiary za Niego, za właśnie człowieka, za nas, za cały rodzaj ludzki. Człowiek sam nam tę ofiarę się nie nadawał, dlatego, że stał się grzeszną istotą. Dlatego, że w oczach Boga niewiele już stanowił. Ponieważ nie ma człowieka bez skazy, zatem przyniósł ją za Niego człowiek zwany Chrystusem. Ten, który również był doskonały w tej samej formie, w jakiej był Adam do momentu, w którym nie został odrzucony przez Boga. Ofiarą trzecią jest ofiara spokojna, pojednania. Jest ofiarą pokoju, dziękczynienia. Dlatego także wonną dla Pana. Drodzy braterstwo, te określenia ofiar wonną jest bardzo istotne w późniejszym naszym rozważaniu. Wonność, czyli zapach. Jeśli zapach, to coś przyjemnego. Każdy z nas zawsze odwraca swoją twarz, odwraca swoje oblicze od miejsc, które, powiem bardzo brzydko, cuchną. Natomiast mile jest nam przebywać i mile jest nam zwracać się w miejsca, które są pachnące, jak na przykład okolice miejsca, w którym się znajdujemy. Gdzie pachnie przyroda, zieleń, kwiaty, jest to miejsce przyjemne. Dlatego też i ofiary, które były palone na chwałę naszemu Bogu, były ofiarami wonnymi. Używano do niej zwierząt, kozy, owce i bydło. Także bez braku. Bardzo istotną rzeczą jest przy każdej ofierze, ażeby ofiarowane rzeczy były doskonałe, bez skazy, bez braku. Musiały to być wybierane egzemplarze. Postępowano z nią podobnie jak z ofiarą całopalną. Z tym tylko, że nie palono już całości zwierzęcia, ale palono tylko tłuszcz jako najcenniejszą część z zabijanego zwierzęcia. Spalano, to znaczy poświęcano Bogu, natomiast mięso ofiarujący spożywali z rodzinami. Ofiara ta wskazuje na wielkie dzieło pojednania człowieka z Bogiem, dokonane przez Jezusa Chrystusa. Chrystus jest pokojem. Drodzy braterstwo, czy nie w Chrystusie zaznaliśmy spokoju? Czy to nie On sprawia, że my jesteśmy spokojni przed wydarzeniami, które nas otaczają? Bardzo często tematem rozmów na przerwach da się podsłyszeć, są kataklizmy, które już w ostatnim okresie czasu zaczynają nawiedzać nasz kraj. Bardzo często słyszeliśmy tylko o tym z krai dalekich. Były to przykre wydarzenia, ale każdy z nas mówił, to gdzieś tam ileś tysięcy kilometrów, to jeszcze nie nas dotyczyło, to nie u nas. Dożyliśmy czasów, drodzy braterstwo, gdzie i u nas są trąby powietrzne, gdzie w ciągu, przeciągu kilku minut potrafi wichura zniszczyć całą wieś, gdzie w przeciągu pół godziny ulewa potrafi zalać całe miasto. Czy nie są to dowody, że proroctwa mówiły prawdę? Czy nie są to rzeczy, które nie budzą już wątpliwości nikogo, że Biblia to nie zbiór mitów i bajek, tylko rzecz prawdziwa? Księga, która mówi prawdę i podstawne rzeczy. Apostoł święty Paweł w liście do Efezów w 2 rozdziale, a w wierszu 14 mówi nam tak. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością. To przecież Chrystus pojednał obie części ludzkości, a więc Żydów i pogan. Nie ma już od tego momentu względu na osobę. Bóg nie patrzy. Bo zburzył rozdzielający je mur wrogości. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jeden, a więc nowego człowieka, wprowadzając między nich pokój i w ten sposób jednych jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości, a przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzyście blisko. A więc, drodzy braterstwo, dodając, chociaż nie czuję się na to godnym, do apostoła świętego Pawła można by powiedzieć, a więc wszystkim, bez wyjątku. Taką była ofiara naszego Pana. Na ofiarę naszego Pana były obrazem te ofiary, które w jakiś przynajmniej skrótowy sposób staram się przedstawić. Ofiara czwarta, ofiara śniedna pokarmowa. Była jedyną ofiarą, przy której nie było przelewu krwi. Jest to ofiara wyjątkowa. Składa się z mąki pszennej, białej, która jest symbolem doskonałości, czystości, nieskazitelności. Oliwy, a oliwa jest symbolem Ducha Świętego. Kadzideł, czyli symbolu modlitwy, uwielbienia, również czegoś bardzo przyjemnego, wonnego. I soli, która symbolizuje nam ochronę przed zepsuciem trwałości. Drodzy braterstwo, po dzień dzisiejszy sól używana jako środek konserwujący, środek, który zachowuje nam pokarmy szczególnie na długi czas i nie potrafią i nie psują się. Ofiarę całopalną dawano codziennie dwa razy, rano i wieczorem. Przy każdej ofiarowano jednego baranka, a ofiarę śniedną, która właśnie składała się z tych czterech podstawowych rzeczy, a więc mąki, oliwy, soli i tych kadzideł. W połączeniu z tą ofiarą składano razem z ofiarą całopalną. Czytamy o tym, drodzy braterstwo, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale, a 38 wiersz. Jak miała wyglądać właśnie składana owa ofiara całopalna w połączeniu z ofiarą śniedną? Była niejako dodatkiem do tego. Jest to wspaniałym obrazem na ofiarę, o której mówi apostoł święty Paweł. Na tą ofiarę, do której nas zachęca. Jak to wszystko można połączyć, jak to wszystko ze sobą jest zgrane, będziemy nieco później na ten temat mogli szerzej sobie powiedzieć. Przeczytajmy sobie zatem, jak opisuje nam Księga Mojżeszowa składanie tej ofiary, tej czwartej ofiary, która składała się na tą jedną główną. Ofiara ustawiczna. Oto z czego będziesz składał ofiarę: dwa roczne baranki codziennie i ustawicznie. Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu, a więc, tak jak wspomniałem, dwa razy dziennie. Do pierwszego baranka dodasz dziesiątą część efy najczystszej mąki zaprawianej czwartą częścią hiny, wyciśniętej oliwy, a jako ofiarę płynną złożysz wino w ilości czwartej części hinu. A drugiego baranka ofiarujesz o zmierzchu z taką samą ofiarą z pokarmów, którą samą ofiarą i taką samą ofiarą z płynów jak rano, jako miłoń woń na ofiarę spalaną dla Pana. To będzie ustawiczna ofiara całopalna, składana z pokolenia w pokolenie u wejścia do namiotu spotkania przed Panem, gdzie będę się spotykał z Tobą, aby rozmawiać. Drodzy braterstwo, ofiary te opisane w Starym Testamencie miały szczególne i szczegółowe przepisy. Były to przepisy, których człowiek musiał bezwzględnie przestrzegać po to, żeby taka ofiara spełniała swoją funkcję, żeby miała sens, żeby to, po co była składana, spełniło swoje zadanie. Chociaż Bóg pozwala człowiekowi w konsekwencji upadku żyć z poczuciem winy, bo po dzień dzisiejszy człowiek ma poczucie winy, to jednak nigdy nie pozbawia go kontaktu ze sobą, nie odrzuca bez reszty, nie pozostawia możliwość kontaktu ze sobą, lecz zawsze za jakimś pośrednictwem. W Starym Testamencie Biblii to kapłani, w Nowym Testamencie zaś jest arcykapłan, a więc sam Jezus Chrystus. Drodzy braterstwo, zauważmy, jak wspaniale Bóg opiekuje się człowiekiem. Nie dopuszcza go sam do siebie, bo raz człowiek się mu sprzeniewierzył, ale nie pozostawia go też samego sobie, własnemu losowi. Za każdym razem, jak dobry ojciec, jak troskliwy ojciec, jak my, ludzcy, ojcowie i matki, kiedy nasze maleństwa uczyły się chodzić, to czy zostawialiśmy ich bez opieki? Chociaż czasami, na pewno braterstwu nieraz się zdarzało, że w parku na spacerze ktoś tam gdzieś w ramach jakiegoś żartu schował się gdzieś za krzak, za jakieś drzewo i udawał, że go nie ma. I dziecko wtedy nieporadnie stawiało kroki, rozglądając się, gdzie moja mamusia, gdzie ktoś, na kim może się oprzeć. Ale my, pomimo tego, że pozostawiliśmy go samego, to bacznie jednak zaglądaliśmy, czy coś się złego nie dzieje. A więc nigdy ta łączność nie pozostawała przerwana. Dokładnie, identycznie jest z łącznością naszą z naszym Ojcem Niebieskim. Pomimo tego, że pozostawił i odrzucił człowieka, nigdy nie zerwał z nim, może nie bezpośredniego, ale kontaktu. Kapłan jako sługa Boży, pośrednik człowieka. Słowo, a raczej nazwa zaszczytnie pełnionej posługi, bo taką była rola kapłańska, oznacza człowieka, który poprzez sprawowanie ofiar pośredniczył między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem a ludźmi. Był szczególnie uprawniony do składania ofiar i wzywania imienia Pańskiego, to także czynili Noe i Abraham. W pierwszej Księdze Mojżeszowej mamy opisane wydarzenie, w której Noe składał ofiarę Bogu. A drodzy braterstwo, chyba nie muszę nikogo przekonywać, że miał do tego pełne podstawy i zaangażowanie. W 8 rozdziale, 20 wierszu czytamy takie słowa. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych, złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, Bóg postanawia w tym momencie. Jak długo trwać będzie ziemia? Siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. Drodzy braterstwo, i te prawa istnieją i trwają po dzień dzisiejszy. Bardzo często możemy zaobserwować z wiosny, jak wspaniały budzi się proces. Proces, którym można wyjaśnić istotę zmartwychwstania. Kiedy przez kilka miesięcy trwania zimy znudzeni jesteśmy spoglądaniem na suche, obumarłe drzewa, kiedy wydaje nam się, że jest to niemożliwe, że z tych suchych drzew, z tych obumarłych konarów za kilka dni, za kilka tygodni znowu zakwitną kwiaty, znowu będą piękne zielone liście i zaczną żyć drzewa, obudzi się przyroda, to, drodzy braterstwo, jest nam trudno w to uwierzyć. Chociaż mamy tego pewność i świadomość, że dzieje się to co roku o tej samej porze z kilkodniowymi przyspieszeniami lub opóźnieniami. Dlatego nie dziwmy się, nie bądźmy zbyt negatywnie nastawieni do ludzi, którzy będąc na pogrzebach, słyszą o zmartwychwstaniu, też odrzucają tą wieść. Też jest im trudno zrozumieć, bo czyż nie reagują podobnie, że te prochy składane do grobu kiedyś mogą powstać i ożyć. Nie ma tej wiary, nie ma tej nadziei, drodzy braterstwo, że to jest możliwe. Podstawowymi zasadami i warunkiem kategorycznie przestrzeganym przy składaniu starotestamentowych ofiar była ich doskonałość. Przy każdej sytuacji, w każdym opisie i po kolei, gdy Bóg kazywał jakąś ofiarę składać, jest dokładny opis, w jaki sposób to ma być. Doskonałość, czystość według ściśle określonego prawa przez samego Boga, tego, który sam sobie zażyczył tych ofiar. Jak zatem można zrozumieć słowa apostoła świętego Pawła z pierwszej części tematowego wersetu? Abyście dali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Drodzy braterstwo, mając już wyobrażenie, jak miały wyglądać ofiary w Starym Testamencie, możemy więc zastanowić się nad tym, w jaki sposób my możemy podejść do tego wersetu. Abyście dali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Zdecydowana większość z nas, wcześniej lub później, kilkanaście lat temu, kilkadziesiąt lat temu, kilku obecnie, może już dzisiaj, przymierze z Bogiem stanie się ich rzeczywistością. Pokażą przed wieloma świadkami to, co bez wątpienia uczynili w swoim sercu na pewno dużo wcześniej. Drodzy braterstwo, wróćmy pamięcią do chwili, kiedy myśmy to uczynili, każdy z nas, w różnych okolicznościach. Stanęliśmy wtedy w miejscu, w którym powiedzieliśmy sobie tak: Boże, oto idę, aby czynić wolę Twoją świętą. Ale zasadnicza rzecz, którą tu na pewno brat będzie przedstawiał w wykładzie tematowym do chrztu, jest istota sprawy, żeby zrozumieć, że chrzcząc się, chrzcimy się w śmierć. A więc, drodzy braterstwo, z chwilą naszego poświęcenia zaczynamy umierać. Coś się kończy, a zaczyna się coś. Ginie stara ludzka natura, rodzi się nowe stworzenie. Stworzenie dane przez Boga. Jest to potrzeba usprawiedliwienia. Każdy człowiek ma poczucie winy, które nijako nie leży w jego istocie. Nie potrafi sobie zdać z tym rady. Nie można żyć z poczuciem winy. Dostajemy się nowym stworzeniem w momencie poświęcenia. Dostajemy nowe, czyste, białe szaty. Dostajemy, drodzy braterstwo, tak zwany carte blanche. Jest to nowa, czysta karta, którą Bóg nam daje, a od nas tylko zależy, co my na niej będziemy zapisywać. Czystą szatę. Od tego zależy, czy my ją wyhaftujemy dobrymi uczynkami, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie z dobrych, ale do dobrych uczynków Bóg nas powołał. I najważniejsza, zasadnicza rzecz, o której w tym momencie musimy pamiętać, to jest to, o czym również już dzisiaj było wspomniane, że od tego momentu naszą głową staje się Chrystus. Że to nie my już jesteśmy właścicielem własnego ciała, ale oddajemy je pod kierownictwo kogoś innego, pod kierownictwo Chrystusa. Gdyby nie śmierć naszego Pana i przelana krew, którą zmazał grzechy całego świata, a przede wszystkim oczyszcza nas, jak zapewnia święty Jan w swoim liście, w pierwszym rozdziale, 7 wierszu, gdzie mówi tak: jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. A krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Drodzy braterstwo, po części zaczyna nam się wyjaśniać. Jak zatem możemy kłaść ciała nasze ofiarą żywą, świętą? Zadałby ktoś pytanie: czy my jako ludzie niedoskonali jesteśmy w stanie złożyć ofiarę świętą? Jest to możliwe właśnie w myśl tych słów, że krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu nas usprawiedliwia przed oczami Boga. Mamy czystą kartę, nowe stworzenie. Dlatego też powinniśmy skorzystać z tej zachęty. Powinniśmy starać się postępować w myśl słów i próśb apostoła świętego Pawła, aby tą pierwszą część wersetu tematowego, abyście dali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, tą woń, która miała być z tych ofiar. Będzie to możliwe. To oczyszczenie i usprawiedliwienie przed Bogiem zobowiązuje jednak. Zobowiązuje do wielu wyrzeczeń w naszym poświęconym życiu. Ofiara nasza powinna płonąć nieustawicznie, ale powinna płonąć na ołtarzu doświadczeń, cierpień, ponieważ chcąc mieć udział z Chrystusem w Jego chwale, nie możemy być pominięci w cierpieniach. Drodzy braterstwo, ktoś by powiedział pozornie, że przeczę słowom brata, który przede mną mówił, jakie dokonać wyboru, co możemy zyskać, co zrobić, żeby w życiu było jak najlepiej. Natomiast ja chciałbym powiedzieć coś odwrotnego, że my w swoim życiu powinniśmy wszystko oddać. Taką powinna być ofiara. Ale drodzy braterstwo, nie tak do końca jest. Jeżeli będziemy wraz z Chrystusem cierpieć, bo takim apostoł święty Paweł swoim przykładem dał nam ze swojego życia, jeżeli będziemy mieć udział w cierpieniach naszego Pana, będziemy mieli zagwarantowany również udział wraz z Kościołem, wraz z Jego głową w Jego chwale. Apostoł święty Paweł daje nam tego przykład, zapewnia nas o tym. Nie tylko zaprasza do takiego kładzenia ofiar, ale także nam daje zapewnienie, że jeśli to będzie wypełnione, jeżeli takimi się staniemy i złożymy swoje ciała w ofierze, to będziemy mogli mieć nadzieję na przywileje związane również z przyjęciem tej ofiary. I apostoł święty Paweł w tym samym liście do Rzymian w 8 rozdziale, 17 wierszu napisał takie słowa, które powinny być wielką otuchą i nadzieją. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Drodzy braterstwo, gdybyśmy tak na marginesie chcieli wyjaśnić sobie słowo, co oznacza dziedzictwo, co oznacza współdziedzictwo, to bardzo szybko dojdziemy do wniosku, że stawiani będziemy bardzo wysoko. Dziedzic jest to ktoś, kto w pierwszym rzędzie dziedziczy cały majątek swojego ojca. A jaki jest majątek, który posiadał Chrystus, to chyba nikomu nie trzeba mówić, nikomu nie trzeba przypominać. Tylko nasza silna wiara i podporządkowane życie pod wolę Boga Ojca gwarantuje nam, iż nasze ofiarowanie będzie przyjemną wonią dla Jahwe, w czym usilnie stara się utwierdzić nas święty apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, pierwszym rozdziale, a 7 wierszu. Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa. Drodzy braterstwo, po dzień dzisiejszy od dawnych dziejów ludzkości złoto uważane jest za najcenniejszy kruszec. Kto posiada jak najwięcej złota, wydaje mu się, że jest w stanie zrobić wszystko. Ale czy do końca jest to prawdą? Czy to złoto, czy ufanie w majątek jest taką najważniejszą istotą człowieczeństwa? Czy to nie do nas apostoł święty Paweł powiedział, żeby nie gromadzić sobie tego, co muli rdza niszczy? Najcenniejszym darem człowieka, również wspomnianym już w dniu dzisiejszym, jest życie. I ten dar Bóg chce od nas, ofiarując w zamian inne, lepsze, to, o którym tu jest napisane w Ewangelii świętego Jana. Lepsze życie w przyszłości, na innych warunkach, na innych zasadach. To, co teraz jest doświadczeniem, to doświadczane, to nasza wiara. Za dni spokojnych, gdy promienie łaski przyświecały nam, mogliśmy spokojnie zakładać grunty znajomości prawdy, wznosząc budowę charakteru właściwego chrześcijaninowi, zdaje się wspominać apostoł święty Piotr. Czasy towarzystwa z Chrystusem to były najprzyjemniejsze dla niego i dla wielu innych, którzy mieli w tym przywilej. Teraz jednak my znajdujemy się w ogniu doświadczeń, aby każdy z nas był wypróbowany. Powinniśmy zatem nabierać coraz więcej odwagi i zapału. Jest nam to bardzo potrzebne. Jest to nieodzownym, ażeby nasza ofiara stawała się coraz lepsza. Wspominać na obietnice, które wciąż należą do nas w wieku Ewangelii, w dzisiejszym czasie, w czasie, który jest bardzo przygodnym. Pamiętać o uwarunkowaniu, które brzmi: poddaj się Panu, a oczekuj Go, a wiara zwycięży. Drodzy braterstwo, oprócz wspomnianych podstawowych zasad, które miały być spełnione w ofierze, jaką była krew, był też i ogień. Ofiara musiała być spalona. Ogień, drodzy braterstwo, symbolizuje nam doświadczenia. Czy ktoś spośród siedzących na tej sali mógłby powiedzieć, że nie przechodzi żadnych doświadczeń? Radbym poznać taką osobę. Chyba nie ma nikogo, braterstwo. Mniejsze lub większe, bardziej trudne niż łatwiejsze, ale każdy z nas przechodzi takie doświadczenia. A więc czy nie jest to dowodem, że nasza ofiara płonie na ołtarzu dla naszego Pana? Rzecz tylko jest w tym, żebyśmy starali się, aby ona była jak najbardziej przyjemną, jak najbardziej pożyteczną. Prorok pański Izajasz, również w 30 rozdziale, wspomina nam takie słowa. Przeczytajmy sobie 15 wiersz 30 rozdziału. Albowiem tak mówi Pan, Bóg Święty Izraela. W nawróceniu i spokoju jest nasze ocalenie i w ciszy i ufności leży wasza siła. Ale wyście tego nie chcieli. Owszem, powiedzieliście nie, bo na koniach uciekniemy. Dobrze. Uciekniecie i na szybkich wozach pomkniemy. Dobrze. Szybcy będą ci, którzy pogonią za wami. Drodzy braterstwo, są to słowa wypowiedziane do Izraela, a Izraela gnębił Faraon z wojskami. Faraon przedstawia szatana. I czy nie możemy tego przenieść, drodzy braterstwo, na wiek Ewangelii? Czy nie jest tutaj potwierdzeniem słów, że z momentem naszego poświęcenia powinna umrzeć nasza stara natura, nasze ja? Największym bólem człowieka, drodzy braterstwo, jest co? Jest zrezygnowanie z własnych możliwości. Jest wyrzeczenie się własnego stanowienia. Czy bardzo często i chętnie przyznajemy drugiemu rację? Czy tak chętnie w dyskusjach słuchamy zdania innych i w efekcie powtarzamy: tak, bracie, miałeś rację. Pewno, że gdyby nie było to do końca prawdziwe, a przytakiwanie byłoby bezmyślnym utwierdzaniem w pysze rozmównika. Ale jeżeli rzeczywiście ta racja jest, to czy tak często przyznajemy ją chętnie? Niech każdy odpowie sobie sam. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo wielkie wyrzeczenie. Pozbycie się własnego mienia, własnego ja, własnych potrzeb, tego, co dla nas jest najbardziej istotne. W dzisiejszym czasie, w XX wieku, kiedy każdy człowiek stanowi odrębną, istotną, samoistniejącą jednostkę. Jest to bardzo ciężkie zadanie. Ale także było trudne składanie ofiar. Drodzy braterstwo, to, co przeczytaliśmy sobie i określiliśmy, w jaki sposób, jak i ile razy i w jakich okolicznościach miały być składane ofiary, czyż nie było o wiele bardziej skomplikowanym i trudniejszym? Natomiast dzisiaj apostoł święty Paweł mówi krótko. Kładźcie ciała swoje ofiarą żywą. Nie ma żadnych skomplikowanych procesów. Nie ma żadnych innych przepisów, które mogą być pomylone, przekręcone. Nie ma żadnych innych utrudnień. A więc jest to czas, o którym wspomniałem, czas przygodny, przyjemny. Na tym właśnie powinna polegać nasza ofiara, aby życie podporządkować pod wolę Pana, a więc Jezusa według Jego zasad. Kiedy przy chrzcie zgadzamy się, aby umarła nasza wola, a przyjmujemy Chrystusa za nas, to od tej pory powinniśmy zawsze sobie zadawać jedno pytanie. Cokolwiek w życiu czynię, czy Chrystus byłby to pochwalił? Pozwólcie, braterstwo, na chwilę prywatnych wspomnień i przypomnę sobie publicznie pewne słowa, które kiedyś powiedział do mnie mój dziad. Mówi, gdybyś kiedyś miał ochotę zrobić coś złego, gdyby kiedyś ktoś cię kusił na rzeczy, które nie powinieneś uczynić, to zawsze pamiętaj o jednym. Że czy zrobiłbyś to, gdyby za tobą szedł Pan Jezus? Bo pamiętajmy, tu szczególnie słowo do młodych, ale każdego z nas się to tyczy. Gdy jesteście obserwowani i gdy macie wywieraną presję swoich wychowawców, nauczycieli, profesorów czy kogokolwiek innego, to zawsze próbujecie podporządkować się ich woli. Staracie się robić tak, żebyście byli akceptowani przez tych, którzy was obserwują. A czy poświęcony, czy nowe stworzenie też nie powinno w ten sposób podporządkowywać swojego życia? Czy nie zawsze i często powinniśmy się odnosić w ten sam sposób, czy pochwali to Chrystus? Czy Pan też by tak wybuchnął? Czy Pan też kategorycznie sprzeciwiłby się woli, kiedy ktoś chce od nas taką czy inną rzecz? Czy pamiętamy o tym, co powiedział nam Pan? Jeśli ktoś chce od ciebie płaszcz, suknię, daj mu i płaszcz. A czy czasem nie kalkulujemy, drodzy braterstwo? No tak, to ja ci dam, ale wiesz, no, coś za coś. Czy tak być powinno? Czy to będzie wtedy ta ofiara czysta, żywa, Bogu przyjemna? Zastanówmy się nad tym. Ewangelia świętego Jana, 10 rozdział, a 4 wiersz pisze tak. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce przystępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Drodzy braterstwo, przecież to naszym pasterzem, jako jego owczarni jest nasz Pan. I czy takie literalne owce, na pewno niejednokrotnie, braterstwo, mieliście okazję oglądać stada w górach, na halach, jak reagują na głos pasterza. To mogą być różne sygnały. To mogą być sygnały gwizdaniem, sygnały pokazywane ręcznie, manualne. Ale każda owca, która zna swojego pasterza, potrafi rozpoznać jego głos. Nieufnie podchodzi do głosu innych osób. Mądrzy słudzy jako owce potrafią rozpoznać prawdziwy głos swojego mistrza. Mistrza i nauczyciela, który prowadzi, broni i usprawiedliwia. To właśnie są zalety, to właśnie są przywileje wieku Ewangelii, czasu przygodnego, o którym wspomniałem. Nie musimy już sami wybierać drogi. Nie musimy sami zastanawiać się nad tym, co zrobić, jak zrobić, żeby było dobrze. Mamy tego, który nam pokazał. Nie tylko powiedział i zapisane zostało, ale tego, który udowodnił swoim życiem. Drodzy braterstwo, a kto w taki normalny, literalny sposób dla nas jest autorytetem? Ktoś, co bardzo dużo mówi, a nie robi? Czy ktoś, kto niewiele mówi, a czynami udowadnia coś, co chce nam pokazać? Jesteśmy akurat, politycznie rzecz biorąc, w okresie wyborów. Trwa kampania przedwyborcza. Wszyscy, którzy chcą kandydować, obiecują góry nieba. Są to, drodzy braterstwa, słowa i obietnice, nie będę komentował, czy z pokryciem, czy bez. Ale czy takim ludziom, którzy niewiele dokonali, a dużo mówili, łatwo się ufa? Trudno jest takich ludzi przekonać? Myślę, że tak. Ale ten, kto coś zrobił i powiedział, zobaczcie, zbudowałem taki dom, zbudowałem taką fabrykę, a zrobię jeszcze coś. Czy będzie mu łatwiej uwierzyć? A drodzy braterstwo, przecież to nas Pan swoim życiem pokazał, co ma być i jak było. Jakimi mamy być. I nie tylko, że mówił, bądźcie tacy i tacy, jak piszą nam ewangeliści, bezpośredni świadkowie tych wydarzeń. Ale to Pan Jezus sam czynił, wykonywał. Ta ofiara, którą złożył sam ze siebie, była doskonałą. Była wypełnioną aż po koniec. Spaliła się cała. To jest człowiek wiarygodny, w którym nie znajdziemy żadnego fałszu ani żadnego uchybienia. Ludzie o nas mogą mówić źle, nawet obmawiać. Lecz ci, którzy nas znają i obcują z nami, powinni się przekonać o naszej wierności ku Bogu, o naszej sprawiedliwości, widzieć nasze starania, nasze dążenia, aby słowa naszych ust, jak również rozmyślania naszych serc, a co za tym idzie, nasze postępowanie, nasz sposób myślenia, sposób naszego życia, były ze wszechmiar przyjemne Bogu, dla chwały Jego imienia i dla dzieła Bożego, aby Bóg, drodzy braterstwo, przez te rzeczy mógł być wielbiony przez Chrystusa, któremu należy się wszelka cześć, chwała i królestwo po wszystkie czasy. Jednym z praw w zakonie dotyczących ofiar było to, że ofiara mogła być według zamożności i możliwości. Jest zapisane takie jedno prawo, w którym ktoś niezamożny, kogo nie było stać na duże zwierzę, mógł przynieść maleńkie, ptaka, synogarlice, gołębia, jest to coś mniejszego niż gołąb. Że ofiara mogła być według zamożności i potrzeb. A zatem nie musimy i nie powinniśmy wbrew własnym możliwościom i za wszelką cenę starać się o duże ofiary. I za te małe będą, również policzone. Drodzy braterstwo, nie starajmy się za wszelką cenę robić coś, co nie leży w naszych możliwościach. Są różne naczynia, są różne posługi, są różne zadania do spełnienia. Zatem rozejrzyjmy się dookoła siebie. Zobaczmy, czy ktoś siedzący koło nas nie potrzebuje pomocy. Czy po powrocie z konwencji nie mamy kogoś w swojej rodzinie, w swoim zborze, wśród swoich bliskich, znajomych, kogoś, kto potrzebuje od nas pomocy. Kto czeka na to, żebyśmy czasem nie robili wielkich rzeczy, ale po prostu przyszli, przywitali się, powiedzieli dobre słowo. To są te małe ofiary. To są te małe rzeczy. Jeżeli nie stać nas na wielkie, to zróbmy chociaż te małe, a tych nam ich nie brakuje. Możliwości do tych jest bardzo wiele. Bo pamiętajmy, drodzy braterstwo, że do dobrych uczynków jesteśmy powołani. I jeżeli tak będziemy postępować, tak wyrozumiemy tą naszą ofiarę, tak będziemy podchodzili do sprawy związanej z ofiarowaniem naszego ciała, to będziemy mogli wypełnić drugą część tematowego wersetu, który właśnie jest i wspomina, że to będzie dowód naszej ofiary jako wyrozumna służba nasza. A wyrozumna nie znaczy nic innego jak ta, że posiadamy świadomość, jakimi być powinniśmy. Drodzy braterstwo, apostoł święty Piotr w drugim swoim liście, a 10 wierszu zapisał takie słowa, które chciałbym na zakończenie braterstwu przeczytać. Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc, nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego Królestwa Pana naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.